Mateusza, 13 rozdział, od 10 wersetu. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy widzicie, słyszycie, a nie usłyszeli. Dzisiejsze kazanie, temat dzisiejszego kazania będzie brzmiał, naucz się słuchać. Jest to temat dla mnie osobiście bardzo ważny. Przeżywałem go też w swoim życiu i wierzę, że relacja z Bogiem jest oparta właśnie na słuchaniu. Jest oparta i często chcemy po prostu wiedzieć, dokąd prowadzi nas Bóg, co pragnie nam powiedzieć. Nasze życie opiera się na kroczeniu za Jezusem, podążaniu za Jego krokiem. I każdy z nas potrzebuje takiego rozeznania, takiej umiejętności, by wiedzieć, kiedy i w jaki sposób Bóg przemawia do nas. Czy to, gdzie zmierzamy, jest wolą Bożą? Oczywiście to nie będzie w żaden sposób nic super, mega odkrywczego, ale to będzie oparte na historii Izraela ostrzeżenie i zachęta. Więc zaczniemy może od początku. Człowiek odbiera dźwięki w dwa sposoby. Jedno można określić jako słyszenie. Jest to wszystko, co odbieramy, każdy dźwięk, który budzimy się, cały czas coś słyszymy. Ktoś coś mówi, gdzieś tam słyszymy w tle. Jakieś plotki chodzą, słyszymy. Ale i definicja tego słowa to jest odbierać dźwięki w określonym zakresie. To jest wszystko. Ale jest jeszcze drugi sposób odbierania informacji. Jest to słuchanie. Słuchanie ma bardzo szeroką definicję. Dlatego, że słuchanie jest to świadome odbieranie wrażeń dźwiękowych, odbieranie i rozumienie czyjejś wypowiedzi i bycie posłusznym komuś lub czemuś. Różnica między słyszeniem a słuchaniem jest zdecydowanie taka, że słuchanie jest świadome. Słuchanie jest to świadome, nasza świadoma decyzja o tym, co my będziemy robić. I teraz przyjrzymy się delikatnie historii Izraela. Historia Izraela niesamowicie ujmuje, w jaki sposób Bóg przemawiał do ludzi i jak wyglądała ich relacja. Kiedy Bóg powołuje Abrahama, przemawia do niego bezpośrednio. On pewnego dnia po prostu słyszy głos i mówi, wyjdź z ziemi Ur, zostaw swoją rodzinę i udaj się tam, gdzie ja ci mówię. Następnie można popatrzeć na całą historię, na Izaaka, na Jakuba, gdzie Bóg ich strzeże, Bóg ich bardzo personalnie prowadzi. Później, kiedy Bóg chce sprowadzić Izraela do Egiptu, uczyni to przez Józefa. Józef jest sprowadzany do Egiptu i tam pozostają razem z Jakubem, wszystkimi braćmi, ojcem i braćmi, zostaje tam 400 lat. I Bóg chce wyprowadzić po 400 latach około Izraela z Egiptu i powołuje też osobiście Mojżesza. Objawia się w krzaku. Mówi do niego personalnie, co ma zrobić. I chce wprowadzić do ziemi obiecanej, dać mu to, co przez pokolenia, kilka pokoleń wcześniej obiecuje Abrahamowi. Czyni wielkie cuda w Egipcie, przeprowadza ich mimo tego, że nie wierzył, że może uczynić to w Egipcie, później przy Morzu Czerwonym. I kiedy są wysyłani zwiadowcy do Kanaanu i wracają i przynoszą wieść, chciałbym, żebyśmy przeczytali i zobaczyli, w jaki sposób Izraelici reagują na jego słowo. Księga Liczb, 14 rozdział. Księga Liczb, czyli czwarta Księga Mojżeszowa. 14 rozdział od pierwszego wersetu. Księga Liczb, czwarta Księga Mojżeszowa od pierwszego wersetu. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodze i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkich synów izraelskich. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będzie mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazu i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. I to jest moment, w którym Bóg chce uczynić coś niesamowitego. Kilka wieków wcześniej Bóg daje niesamowitą obietnicę i to jest ten moment. To jest ten czas, w którym oni powinni uwierzyć Bogu i iść. Oni mają 12 plag, rozstępuje się Morze Czerwone, mają obłok w ciągu dnia, żeby nie było im gorąco, w nocy mają obłok z ognia, żeby nie było im zimno na pustyni. I podaje im słowo swoje przez Mojżesza, lecz oni kompletnie tego nie rozumieją. Nie wiedzą i nie rozumieją, co Bóg ma na myśli. Po co ich wyprowadził z ziemi egipskiej? Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu i potwierdza to niesamowitymi znakami, ale i Bóg chce wytworzyć w Izraelu jakąś wiarę. Czyni cuda w Egipcie, czyni to przed Morzem Czerwonym, czyni to codziennie, dzień w dzień, syłając im mannę. I ja wierzę, że Bóg miał nadzieję taką, że oni przed tym, przed wejściem do ziemi kanańskiej, oni uwierzą. Oni widzieli przecież tyle rzeczy. Oni muszą uwierzyć. Ale nie uwierzyli. I wiecie, tak samo czasami może być w naszym życiu. Bóg wyrywa z nas często z bardzo ciężkich rzeczy, okazuje naprawdę wielką łaskę, przemienia nasze serca. Ale czasami nie mamy po prostu świadomości tego, po co Bóg pewne rzeczy robi. W jakim celu On to robi. I Bóg chciał im przekazać jedną rzecz. Ja mogę wszystko, wierzcie mi i bądźcie mi posłuszni. Niestety brak pragnienia takiego poznania Boga sprowadził Izraela do upadku. I widzimy to przez Widzimy to przez wybranie królów, widzimy to przez wygnania, widzimy to przez różne najazdy wrogów. Jest, można powiedzieć, Izrael cały czas schodzi, można powiedzieć, niżej i niżej. Chociaż od czasu do czasu pojawiają się królowie, którzy wzbudzają nadzieję, którzy przeprowadzają reformy, którzy, można powiedzieć, czynią niesamowite rzeczy w Izraelu. Finalnie można powiedzieć, że Izrael odrzuca Boga. I pomiędzy tym wszystkim, co się dzieje w Izraelu, Bóg powołuje pewnego człowieka, Izajasza. I zapowiada to, co się stanie w Izraelu. Otwórz mi, Izajasza 6 rozdział. Izajasza 6. Ósmy werset. Do 13. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, ażeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem: dopókiż, Panie, a on podpowiedział: dopóki nie spustoszują miasta i nie będą bez mieszkańców, domu bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie, a choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. I wiecie, kiedy patrzymy na Stary Testament, możemy zauważyć niesamowitą Bożą miłość do Izraela. Dla mnie niesamowicie poruszała zawsze Księga Ozeasza, w którym Bóg mówi, że On nosi Izraela, że On ich ukochał, że to On ich karmił, że On uczył ich chodzić. I wiecie, i kiedy czytamy Izajasza, dochodzi do momentu, kiedy Bóg mówi: nawet jeśli zostanie dziesiąta część z tego, z całego ludu, to jeszcze raz zostanie napadnięty, zostanie zniszczony Izrael. I tutaj musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało? Co się stało, że po wielkich obietnicach Abrahama, po potomkach, po niesamowitej ziemi, miodem płynącej, Bóg obiecuje zniszczenie. Ten fragment nam tłumaczy Jezus w Ewangelii Mateusza, właśnie ten fragment, który czytaliśmy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. 13 rozdział, 10 werset. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będą stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie usłyszeli, ani uszami nie usłyszeli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wiecie, tutaj jest taka sytuacja, w której uczniowie dostrzegają, że Jezus mówi do tłumu w przypowieściach i oni po prostu nie rozumieją. Tłum po prostu nie rozumie przypowieści, nawet sami uczniowie nie rozumieją przypowieści. I po prostu zwracają się do Jezusa z takim pytaniem: dlaczego to robisz? Dlaczego robisz, dlaczego mówisz przy powieściach, skoro my nawet czasami nie potrafimy zrozumieć tego, co mówisz? Mamy napisane w 11 wersecie: wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. Możemy tak krytycznie podejść, czy Jezus jest niesprawiedliwy w tym? Uczniom zostało dane, a tłumowi nie zostało dane poznać tajemnic? Ale 15 werset tłumaczy nam, dlaczego Jezus to robi. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie zrozumieli. I wniosek jest taki. Oni po prostu nie chcieli słuchać. Może na początku się wydawać, że to jest powierzchowna diagnoza, ale ludzie naprawdę nie chcieli słuchać Jezusa. Wiecie, to jest, kiedy zastanawiałem się nad tym, jest na potwierdzenie jeden fragment. Kiedy przychodzą uczniowie, kiedy Jezus zadaje pytanie uczniom, co ludzie o mnie mówią, kim jestem? Zobaczcie, że mówią, może Eliaszem, może jakimś prorokiem, może Jan zmartwychwstał, a Jezus co robi? Mówi, że jest Synem Bożym, mówi, że jest Synem Człowieczym, uzdrawia chorych, ślepych, głuchych, chromi chodzą, zmarli, zmartwychwstają. I taka jest prawda. Lud wcale nie chciał słuchać Jezusa. I Izraelici ogólnie mieli, można powiedzieć, inne wyobrażenie Mesjasza. Izraelici, kiedy podchodzą do, kiedy patrzą na Jezusa, widzieli w nim może lidera. Nieczęsto uczniowie tak widzieli Jezusa. Może jako lidera politycznego. Myśleli, że obietnice Abrahama spełnił się troszkę w inny sposób, niż oni by oczekiwali. Mieli swoją tradycję, swoje pragnienia. I ten fragment rodzi dla nas pytanie. Żeby uniknąć tego samego błędu, co Izraelici, musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy rozumieć, jaki cel zamierza dla naszego życia Bóg? Czy naprawdę chcemy wiedzieć, co Bóg uważa na przykład na temat naszych decyzji? Czy próbujemy zrozumieć to, co Bóg robi w naszym życiu? Z tego fragmentu, kiedy go rozważałem, wierzę, że płynie niesamowita prawda. Bóg mówi prawdę ludziom, którzy chcą słyszeć prawdę. Według Jezusa uczniom zostało dane poznać tajemnicę. I powinniśmy sobie zadać pytanie, a dlaczego oni? Skoro ludowi nie zostało dane, to dlaczego oni? Co jest godne pochwały w uczniach Jezusa? I kiedy myślałem na tym, doszedłem do takiego wniosku, że uczniowie porzucili wszystko dla Jezusa. To było godne pochwały. Kiedy Jezus przychodzi do uczniów i mówi tylko jedno zdanie, a uczniowie wstają, zostawiają swoje czasami dobytki, swoje życie prywatne, swoje zawodowe życie. Oni porzucili wszystko dla Jezusa. Możemy wiele zarzucać uczniom. Jezus mówi o tym, że mają otępiałe serce, że są niewierzącym plemieniem, że mieli też wyobrażenie swoje Jezusa, ale kiedy inni uczniowie, na przykład w Ewangelii Jana, odwracały się i gorszą na temat Jezusa, apostoł Piotr mówi, że do kogo pójdziemy? Przecież ty masz słowo życia. Oni pozostają wierni Jezusowi, pozostają i cały czas zadają mu pytania. Czasami Jezus się denerwował z tego powodu, że uczniowie nie rozumieli, ale oni zadają mu pytania. A dlaczego? A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? I ten fragment bardzo dla mnie, mnie bardzo dotknął komentarz Dawida Wilkersona, który skomentował ten fragment. Jeżeli on mówi w imieniu Jezusa, jeżeli chcecie zrozumieć moje słowo, musicie iść za mną i szukać odpowiedzi. przyjdźcie do mnie z pragnieniem prawdy, która was wyswobodzi, a ja wam dam objawienie, jakiego potrzebuję. Więc zadaję mi pytanie, więc co Jezus tak naprawdę neguje w tłumie? Co ma do wyrzutu dla Izraelitów? Bezrefleksyjność. Upartość, podążanie czasami tylko ze swoimi pragnieniami. I finalnie to doprowadziło do strasznych konsekwencji. Kiedy patrzymy na historię Izraela, możemy widzieć Abrahama, który popełnił wiele błędów, ale Bóg był bardzo miłościwy. Kiedy na przykład Bóg daje mu obietnicę o tym, że on pobłogosławi każdego, kto mu błogosławi i przeklnie każdego, kto jego przeklnie, ale kiedy wchodzi do Egiptu, możemy zobaczyć, że tak naprawdę chyba Abraham nie wierzył w tę obietnicę, bo zaczyna oszukiwać. A jednak Bóg jest miłościwy, Bóg wybacza mu i spełnia swoją obietnicę. Tak samo widzimy to w Egipcie, wśród Izraelitów i widzimy to przed Morzem Czerwonym, ale kiedy wychodzą poza Morze Czerwone, dzieje się coś innego. Z dzieciństwa Izraela oni wchodzą w dojrzałość i Bóg zaczyna wyciągać konsekwencje. Dzieciństwo nie ma wymagań, dojrzałość ma. I kiedy oni wchodzą na pustynię, Bóg zaczyna wyciągać konsekwencje od ludu izraelskiego. Lud izraelski musi zdać sprawę z tego, jak postępuje. I finalnym, można powiedzieć, finałem takiego postępowania, jak Izraelici postępowali, czyli zapatrzenie na siebie, bezrefleksyjność, był ten fragment, który czytaliśmy. Bóg poobiecał, że będzie do nich mówił, ale będzie mówił w przypowieściach, żeby nie rozumieli. Będą słyszeć, będą patrzeć, ale nie zrozumieją tego, co on ma do przekazania. I finalną konsekwencją postępowania Izraelitów było na przykład chodzenie 40 lat po pustyni, inwazja wrogów, zniszczenie świątyni, wygnanie. Przeczytajmy teraz psalm 178. Ten psalm, który ostatnio studiował Marcin na nabożeństwie. 78 psalm. Jest to niesamowity psalm, bo właśnie opisuje historię Izraela. Psalm 78, werset 54. 78, 54. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabyła prawica jego. Wypędził przed nimi narody, wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciw Najwyższemu. Nie strzegli przykazań jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ich ojcowie. Zawiedli jak łuk obwisły, rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. I wiecie, ja wierzę, że to się bezpośrednio przekłada na nasze życie z Jezusem. Też można powiedzieć, w zmniejszonej wersji doświadczyłem takiego momentu, gdzie kiedy nie słuchasz Boga, w pewnym momencie Bóg przestaje mówić, bo Jego Słowo jest bezskuteczne. Bo to, co On do nas mówi, nie przynosi żadnego efektu. Relacja jest bezcelowa. I Bóg przestaje mówić tak samo jak do Izraelitów. Po prostu przestał mówić. Oni przymrużyli swoje oczy, zamknęli swoje uszy, nie chcieli już słyszeć. I finalnie zaprowadziło ich to do strasznego miejsca. I musimy to przełożyć na swoje życie, praktycznie bardzo. I zadać sobie pytanie, czy jak podejmujesz na przykład decyzję, czy czekasz na Bożą odpowiedź? Czy jeśli Bóg by miał inny plan dla twojego życia, inny plan niż ty masz, czy byś był mu posłuszny? Z codziennego życia. Czy wprowadzasz w życie słowo, które Bóg do ciebie kieruje przez Biblię? Jest to niesamowicie ważne, bo dla mnie osobiście to przyprowadza życie. To przyprowadza posłuszeństwo, przyprowadza życie z Bogiem. Posłuszeństwo prowadzi i prowadzi do owocowania. Nieposłuszeństwo, zarazem brak słuchania, prowadzi do momentu, gdzie relacja z Bogiem zaczyna zanikać. Relacja z Bogiem zaczyna umierać. I pragnąłbym, żebyśmy wszyscy mogli to zastosować w swoim życiu. Prawdziwie słuchać. Prawdziwie słuchać, prawdziwie pragnąć. Nie być tak zapatrzeni jak Izraelici może w swoje wyobrażenia, w swoje wyobrażenia, pragnienia, ale być naprawdę człowiekiem, który zwraca uwagę na to, co Bóg chce czynić. On idzie tam, gdzie Bóg mówi, słucha to, co Bóg mówi. Życzę, żeby każdy z nas to zastosował. Amen.